Возможно, наши Библии, если мамы, если сцены, есть текст своими очима. В Евангелии Матеуша, на стороне 1060. Tutaj, gdzie jest podobieństwo o 10 pannach. I będę czytał 25 rozdział od 1 wersetu. A wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 pań, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, strzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas utknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. To podobieństwo Pan Jezus powiedział w kontekście swoich historii, które opowiadał, przypowieści czy wypowiedzi dotyczących czasów ostatecznych. On mówił wcześniej o zburzeniu świątyni w Jerozolimie, o końcu świata, wzywał do czujności. Właśnie dalej mówił o podobieństwo wiernym, niewiernym słudze. Dalej mówił właśnie podobieństwo 10 pannach. Później podobieństwo o tych talentach. I dalej mówił jeszcze o dniu sądu ostatecznego, gdy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swojej z aniołami. I mnie bardzo mocno to słowo porusza, gdy czytam je. Dlatego, że widzimy, że to słowo dotyczy Kościoła. Dotyczy to Królestwa Niebios i Pan Jezus tego nie ukrywał. Też bardzo mnie porusza to, że Pan Jezus nigdzie nie wytłumaczył tego podobieństwa. On po prostu opowiedział to i w Biblii nie czytamy nigdzie o tym, żeby Pan Jezus wyłuszczał im, o co tak naprawdę w tych wszystkich detalach chodzi. On po prostu opowiedział podobieństwo o człowieku, który wyprawiał wesele i zaprosił gości. I czas mijał, ludzie poszli tam, te panny poszły, czekały, zrzemnęły się, bo czas mijał. I gdy Pan przyszedł i oto zaczęto wzywać na ucztę weselną, nie wszystkie osoby były przygotowane. I właśnie te panny wskazują na Królestwo Boże, ponieważ to były panny. Panny symbolizują czystość i niewinność. Tak jak apostoł Paweł powiedział, że ja... Moim zadaniem jest postawić przed Chrystusem oblubienicę czystą. Prawda? Bez skazy, bez mazy. Są to panny. Wreszcie są to panny, które mają, tutaj jest napisane, zabrały lampę, ale mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. Czyli jest taki werset, który wskazuje na to, że one miały pojemnik na oliwę i jeszcze lampę dodatkowo. Ten pojemnik i ta lampa wskazuje na nas jako naczynia gliniane, których w Biblii czytamy. Ten olej, my wiemy, symbolem oleju jest Duch Święty. I ten płomień, który płonie w nas, jest to Jezus Chrystus, który jest w nas widoczny. Ale Pan Jezus tego tak nie powiedział do nich, tylko po prostu opowiedział taką przypowieść. I chciałbym, byśmy na początek zauważyli jedną rzecz. Że wszystkie wyszły na spotkanie. Wszystkie czekały na oblubieńca. Wszystkie miały ten kaganek, tą lampkę płonącą być może. Wszystkie miały pojemniki na olej. I wszystkie się zrzemnęły. I mądre, i głupie czekając na Pana się zrzemnęły, zasnęły. I gdy właśnie... Gdy odezwał się róg jakiś, czy człowiek, który wołał o to, idźcie Pan, młody się zbliża, wszystkie się zbudziły. Wszystkie się zorientowały, że to już jest czas blisko, że już trzeba iść i się zbliża koniec. Ale właśnie je różniło to, że jedne miały ten zapas, a drugie nie miały tego zapasu. I poprzez to właśnie jednym Pan musiał powiedzieć, zaprawdę powiadam Wam, nie znam Was. To jest niesamowite. I 5 na 5, pół na pół. Obok jest takie podobieństwo, że jeden został wzięty, a drugi został. I trudno powiedzieć, bo Jezus Chrystus, nasz Pan, nie powiedział, że tak z Jego Królestwem będzie dosłownie, że połowę zostanie nawet z tych, którzy Go znali, załóżmy, a połowy nie. Chociaż te liczby tak wskazują i ja nie chcę tego przesądzać. Ale to właśnie znowu w sercu moim rozbrzmiewa to słowo Pana Jezusa, czy znajdę wiarę, gdy przyjdę. Gdy znajdę żywą wiarę, gdy przyjdę. Dlatego to słowo pozostawię tak, bez większych komentarzy, wyłuszczania tego, co to mogłoby znaczyć, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli sobie pewne elementy tego podobieństwa w Słowie Bożym, co ono mówi. Samo słowo, co na ten temat mówi. Gdy myślę o pannach mądrych i głupich, to pierwsze, co mi się przypomniało, to rzekł głupi w sercu swoim, nie ma Boga. Natomiast w drugim miejscu jest powiedziane, że początkiem mądrości jest bojaźń Boża i nienawiść grzechu. I już tutaj, gdy patrzymy na te dwa słowa, to można sobie jakby uzmysłowić, co to mogło oznaczać. To znaczy, że człowiek, który zna Boga, może żyć tak, jakby go nie znał. Tak, jakby go nie było w jego życiu. Może znać go, bo poznał, ale żyć jakby bez niego. Tak, jakby go nie było w jego życiu. Może po prostu podzielić swoje życie na życie religijne i na życie codzienne. I codziennie będzie czego innego szukał, załóżmy, a w niedzielę będzie czego innego. I to by właśnie wskazywało na to, że Pan powiedział, zaprawdę powiadam Wam, nie znam Was, bo jeżeli żyliśmy codziennie bez Niego, to jak może On nas znać, a my Jego? A drugie to właśnie, że te mądre panny miały bojaźń w swoim sercu i bojaźń, nie można mieć bojaźni w sercu swoim i nie można nienawidzieć grzechu, jeżeli nie jest się blisko światłości. Bo to nie jest rzecz, wiecie, wyćwiczona przez nas w swoim sercu, bojaźń Boża. Ona nie jest wyrobiona przez naszą psychologię, ale to jest owoc obecności świętego. Jak przyjdzie święty, to masz bojaźń i ja mam bojaźń Bożą i nie dać ze grzechu. Jeżeli on odchodzi, to górę bierze te moje stare ja i w tym momencie nie można powiedzieć o tej bojaźni Bożej. I nie można powiedzieć o nienawiści do grzechu, dlatego że wtedy jestem skłonny iść w tym kierunku. Dalej, gdy myślę o pannach młodych, mądrych i głupich, to przypomina mi się historia z Ewangelii Mateusza z 7 rozdziału. Tam, gdzie Pan Jezus mówił o tej przypowieści o dwóch fundamentach. I żeby tak połączyć to słowo, o którym dzisiaj tutaj mówię, to tam powyżej właśnie jest taki tekst słowa a czyny, gdzie Pan mówi, że nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego i nie każdy, kto czyni znaki cuda, wejdzie do Królestwa Bożego i dalej mówi, że nigdy Was nie znałem, idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Prawda? Do tych młodych, do tych panien Chrystus tak nie powiedział. On powiedział, ja tylko Was nigdy nie znałem. Natomiast tutaj jest do tych ludzi będzie powiedziany powód, dlaczego go nie znał. Dlatego, że czynili nieprawo, bezprawie. A tam tego warunku nie ma. Tam po prostu Pan nie znał ich, być może dlatego, że one nie żyły z nimi. Nie musiały czynić takiego bezprawia. Ale to tak jakby mąż po 60 latach niebytności w domu przyjechał do żony i powiedział, jestem twoim mężem, a żona powiedziała, wybacz, jesteś podobny do mojego męża, ale nigdy ciebie nie znałem. I to tak jest. I dalej właśnie jest ta historia o dwóch fundamentach i zobaczmy, jest mowa o mądrym i o głupim. I pierwszy Pan mówi, że Oto mądry człowiek to taki, który wysłucha Słowa Bożego i postępuje według Niego. To taki buduje dom na skalę, na fundamencie, na Jezusie Chrystusie. A głupi to jest taki, który buduje na piasku. On słucha, ale nie wypełnia tego słowa, nie żyje według niego. Ale gdy przyjdzie próba, gdy przyjdzie doświadczenie, gdy przyjdzie Bóg w swojej obecności, to wszystko to spłonie i zniszczy. My często mamy na myśli próby i doświadczenia, takie problemy nasze życiowe, prawda? Jakieś kataklizmy czy coś. Ale największą próbą dla człowieka to będzie jak stanie w ogniu. A Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Największą próbą dla człowieka i doświadczenie to będzie stanąć w obliczu Boga żywego. I zobaczyć, co się stanie. To będzie próba. Bo próba i doświadczenie dla Kościoła to nie są tylko te właśnie takie cierpienia, które my przeżywamy. Próbą dla złota nie jest same trzęsienie, które powodowane jest na przykład w urządzeniu, które służy do oczyszczania złota, ale sam ogień. I tą próbą to będzie właśnie stanąć w obliczu Bożym. To tak jakbyśmy weszli do reaktora jądrowego i się ostali w nim. Dlatego, że mamy ten sam pierwiastek, ten sam czynnik w sobie. I to będzie będzie największą próbą dla każdego z nas. Gdy właśnie staniemy w obliczu wieczności przy nim. To będzie próba. To będzie prawdziwa próba ognia. I to jest prawdziwe doświadczenie i na ten dzień my jako Kościół przygotowujemy się każdego dnia. I tak właśnie było z tymi pannami. Zobaczmy, nie miały tego ognia podtrzymującego wobec tego, gdy stanęły w obliczu Boga, który jest światłością, one mają inny pierwiastek. One nie mają tego płomienia, tego ognia, który by się ostał w tym ogniu, który ma przyjść, w Bożym ogniu, Bożej obecności. Natomiast one miały ciemność, nie miały tego światła, nie ostały się. I tak to wygląda. Dalej ciekawy tekst jest właśnie w Łukasza w 12 rozdziale, który niesie w sobie ten sam pierwiastek tej przypowieści. Otóż w 12 rozdziale Ewangelii Łukasza 35 werset mówi takie słowa. 35 werset. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Otóż to słowo jest wypowiedziane w kontekście dwóch znowu skrajnych rzeczy. Jest to temat, o którym dzisiaj słyszeliśmy w modlitwie, nie troszcie się. Tutaj Pan mówi o ludziach, którzy właśnie szukają tego, co ten szuka świat. I mówi im, że zobaczcie na lilie polne. Nikt ich nie przyodziewa. Na kruki, które latają, nie zbierają nieżno, a jednak Bóg je karmi. Lecz szukajcie królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. I w 33 wersecie Pan mówi, sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczenie. Skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie serce wasze. I gdy myślę o tym, sprzedawajcie majątności swoje, to gdy chodzili za Panem, to nikt nie sprzedawał majątności swoich wtedy. Uczniowie zostawili swoje rodziny i poszli za Nim, ale nic nie sprzedali, nie czytamy. A gdy On został ukrzyżowany, to wrócili najprawdopodobniej do rodzin, do domów, jakby z powrotem, no bo wszystko umarło i poszli ryby łowić, część z nich. Ale zobaczmy, że to słowo tak odbieram jakby proroctwo. Sprzedawajcie majątności swoje. Gdy Duch Boży wstąpił w dniu Pięćdziesiątnicy, to się stało rzeczywistością. Ale nie dlatego, że tak Pan nasz powiedział i nie stało się dlatego, żeby być Mu posłusznymi, ale to z nich wnętrza Duch Boży wytrysnął i to z Niego poszło takie pobudzenie, żeby sprzedawać pewne rzeczy. To nie było na zasadzie zakonu, ale to było na zasadzie światła w nich, które wydobywało się z nich. I to słowo dopiero zaczęło się w Kościele przejawiać. Sprzedawali swoje majątności. I jest napisane, uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczą. I gdy myślę o tym, to patrzę na te panny, które miały pojemnik i miały olej, i miały tę lampkę. Ta sakwa, to mi się zaraz kojarzy z tym pojemniczkiem na ten olej. Nabywajcie sobie majątności, które nie niszczają, do których złodziej nie ma dostępu ani mól. I zobaczyłem, że Królestwo Boże jest bardzo rzeczywiste. My znamy werset i mówiliśmy o tym, że rzeczywistością jest Chrystus. A łudą to jest bogactwo i te rzeczy doczesne. Że te nasiona, jak tam wpadły, tam chyba w ziemię, to właśnie troski i łuda bogactwa spowodowały, że te nasionka nie wydały owoców. Pamiętamy to? Czyli zobaczyłem taką rzecz, że jeżeli żyjemy w Bogu i się poruszamy, to rzeczywistością jest Chrystus. Duchowe są rzeczywistości. I zobaczyłem, że my jako ludzie, tutaj jest pokazane, możemy nabywać sobie, gromadzić albo duchowe rzeczy, czyli naszą sakwę napełniać duchowymi rzeczami, albo możemy iść i napełniać innymi rzeczami, czyli szukać tego, co jest na tej ziemi. I gdy spojrzymy właśnie na to podobieństwo, niech biodra wasze będą przepasane, czyli gotowe do drogi, do wyjścia, to człowiek, który wychodzi, idzie w drogę, on nie troszczy się o to, co jest tu, gdzie mieszka, gdzie był. On to wszystko zostawia. I ma biodra przepasane, jest gotowy do wyjścia. I lampę ma zapaloną. Jeżeli lampa się pali, Chrystus we mnie, w tobie jest, on świeci, jest widoczny, to gdy Pan przychodzi i patrzy na ten mrok światła, to tych punktów zaraz widzi, które są jego, w duchowej rzeczywistości. I aniołowie od razu wiedzą, kogo wziąć, kogo zabrać. Lampa zapalona, biodra przepasane, a pojemniki na olej pełne. Dlatego, że cały czas gromadzimy, zbieramy rzeczy duchowe, aby ten pojemnik był pełny. Abyśmy mieli z nim żywą relację każdego dnia i taki bliski kontakt i tymi duchowymi wartościami napełniali te sakwy swoje. I tak to właśnie Słowo Boże pokazuje. Niech biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zostanie czuwających. Zaprawdę powiadam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zostanie ich tak błogosławieni oni. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuścił do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdy Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. Innym fragmentem, którym chciałbym się odnieść do tego tekstu naszego bazowego o tych pannach, to jest list do Efezjan, 5 rozdział, 14 werset. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz. I powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. I znowu chciałbym rozpatrzyć kontekst tego słowa, które jest powiedziane, bo on znowu ma dwa jakby skrzydła, na których to jest to centrum, to jądro pokazane. Tam wtedy mieliśmy powiedziane w Łukasza, ten werset jakby był umieszczony w takich cudzysłowie, w takich nawiasach, gdzie z jednej strony było pokazane ludzie, którzy szukają tego, co jest doczesne, a drudzy szukają tego pańskiego i cały czas są gotowi na przyjście Pana. A tutaj jest jakby pokazane troszeczkę inne. Tutaj jest pokazane ze strony wnętrza, zachowania człowieka, jakie są owoce jego życia. I zobaczmy, że pierwsze wersety mówią o tym, że my na początku tego 5 rozdziału, że my jesteśmy światłością w Panu. Wobec tego mamy postępować jako świat, jako dzieci światłości. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Napełniajcie swoje dukłaki oliwą, żebyście mieli zapas. Dociekajcie, dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I potem mamy dochodzić, Kościół ma dochodzić, aby później według tego postępować. Nie dochodzić według tego, dochodzić, co jest miłe, żeby potem powiedzieć, że no, się pomyliłem, ale jak już dojdę, to tak postępować. I teraz tutaj Pan mówi o uczynkach ciemności. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Jeżeli chodzimy w Chrystusie, to wszystkie nasze uczynki, tam gdzieś jest napisane, właśnie one są jawne. One wychodzą że są na jaw, że są dokonane w światłości, w Chrystusie i społeczność w Nim mamy. Jeśli grzeszymy, wyznajemy grzechy nasze, a On nam odpuszcza. Natomiast jeśli tego nie czynimy, to żyjemy w ciemności i tutaj są właśnie te uczynki ciemności wymienione niektóre. I gdy ja tak patrzyłem na ten tekst, to zobaczyłem bardzo dwie ciekawe rzeczy. Jest porównane ludzie, którzy żyją według ciała i ludzie, którzy są pełni Ducha Świętego. Bo później jest powiedziane o tym, nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. Prawda? I najpierw apostoł Paweł mówi o rozpuście, o nieczystości, chciwości, które nawet powiedziane niech nie będą nawet wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Czyli to, ja rozumiem, są takie rozmowy, wiecie, niejednoznaczne, to są podteksty i tak dalej. Często są takie żarty, w których po tekście jest coś nieczystego. Coś, co pokazuje, że, my, że coś nie tak jest w sercu. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. I tutaj Paweł mówi, zobaczmy, że to, co na ustach, innymi słowy, to, co w sercu, to i na ustach jest. Gdyż to wiecie na pewno, i żaden rozpustnik, albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Czyli on mówi inaczej o tym właśnie, że jeżeli to jest na ustach ludzi, często to jest to w ich sercach i mówi o tym, kim są. On mówi jakby, zobaczmy, o rozmowie. Natomiast dalej mówi, że wy bądźcie pełni Ducha Świętego, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. I 19 werset zawsze mnie frapował. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. I tam powiedziałem, że mówił o rozmowach takich cielesnych ludzi. Takich zwykłych cielesnych ludzi. Nie takich strasznych jakichś, ale cielesnych ludzi, którzy żyją w ciele. Natomiast mówi o rozmowach ludzi pełnych ducha. I mówi, rozmawiając z sobą przez psalmy. I tak się zastanawiałem, czy tu nie jest jakaś pomyłka, czy to nie jest przenośnia. Ale gdy patrzyłem na swoje życie, swoje doświadczenia, to zauważyłem, że moje doświadczenia potwierdzają to słowo. One nie są wyrocznią moje doświadczenia, ale zgadzają się z tym, że to on mówi nie o nabożeństwie. On nie mówi o takim zgromadzeniu nabożnym, jak my dzisiaj mamy, ale on mówi o rozmowach chrześcijańskich. O rozmowach chrześcijan. I powiada, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny. I właśnie chciałbym trochę podzielić się ze swojego doświadczenia. Kiedyś, gdy człowiek jest przybity i jakimś doświadczeniem, gdy idzie taki, często to miałem w swoim życiu doświadczałem, gdy właśnie miałem problem w tym życiu, albo trudny dzień. Byłem taki, wiecie, przywalony tym samym dniem, ledwo szedłem, załóżmy, do domu, czy jechałem. I człowiek taki był obciążony i myślę, że dlatego właśnie Bóg dawał takie przeżycie, żebym wiedział, że to nie jest ze mnie. Że przychodziło coś takiego, co z człowieka wybija, jak takie jądro duchowe z wnętrza i człowiek czuje się jak taki duchowo, taki, no ja to mówię o swoich przeżyciach, prawda, takich wewnętrznych, tak jakby wulkan, z którego wypływa coś, takie ciepło, co obejmuje całą istotę, i owocem tego są dwie rzeczy. Owocem tego są dwie rzeczy. Jest to, że człowiek ma ochotę wielbić Boga, wie, że On go kocha i ma dziękczynienie w sercu. Dwie rzeczy. Trzy, a właściwie dwie. Że po pierwsze, jest taka obecność Boża, pełnia i takie pobudzenie do wielbienia Pana, a jest dziękczynienie, że zawsze jest powód dziękczynienia. To nie jest takie uczucie, jakbyśmy obejrzeli sobie albo wysłuchali czegoś takiego, co nas pobudzi, takie uczucie, ale ono niesie jakby treść za sobą. Treść i obecność Bożą. I to jest coś takiego, że człowiek ma ochotę dziękować, wielbić Boga i dziękować Mu za konkretną rzecz w danej chwili. I wtedy powiem nam, że wszystkie problemy i troski, które są, one giną, bo jest dziękczynienie. I czasami, gdy ono opada, to odchodzi taka pełnia Boża. Ja odczytuję jako pełnię, właśnie napełnienie Duchem Bożym w danej sytuacji. Gdy ono odchodzi, to czasami ta cielesność wraca. Ta sytuacja, która była, ona wraca i przytłacza czasami, gdy poddam się temu. Ale momentami właśnie takie, że to całe przenika to Boża obecność. I wiecie, mam ochotę śpiewać psalmy, modlić się. I właśnie serce moje gra Bogu. I to jest jakby obok mojego umysłu. Bo jeszcze mój umysł często jest zakorzeniony w tym, co żyło przed chwilą. Ale wnętrze żyje czym innym. I to przychodzi często na mój umysł i na dziękczynienie Bogu. I pomyślałem sobie, przypominam sobie właśnie w Rosji, gdy byliśmy jeszcze tam na Ukrainie, właśnie ci ludzie, prości ludzie, gdy jeszcze ten Duch Boży tam, mam nadzieję, że w wielu zborach jeszcze wieje, to ci ludzie właśnie tacy byli, jakby ktoś powiedział, młodym winem się upili. Tacy jakby nakręceni. Bracie, pomódlmy się. Jemy posiłek. Przed posiłkiem modlimy się. Kończymy posiłek, po posiłku modlimy się. To nie było wyuczone w nich, ale Duch Boży tak był pośród nas tam, że On wybijał z nas to, że człowiek chciał. I w tym momencie tak sobie powiedział, a gdyby to moje przeżycie takie jednorazowe cały czas trwało, to takie właśnie poczucie napełnienia Duchem Bożym w danej sytuacji, gdyby tak było cały czas, albo prawie cały czas, to jak ja bym żył? Jakie inne życie by było? Moje usta by nie chciały mówić o czymś, co dzisiaj często właśnie mówię, rozmawiam. Nie miałbym tej mowy takiej czy siakiej, która zawsze wychodzi tam, gdy człowiek zapomni się w cudzysłowie. I przychodzą psalmy, pieśni duchowe, śpiew grany w sercu i zawsze to dziękczynienie Bogu. Jakże inne byłoby życie. I Paweł, on właśnie mówi, że pełnia, on mówi do tych Efezjan, żeby właśnie tak żyli. Żeby byli pełni Ducha Bożego. Żeby to z nich wybijało i żeby w tym żyli. I on, zobaczmy, pokazuje też pewnym trochę sensie duchowe życie chrześcijan tamtych Nowego Testamentu. On jakby, bo w tekście tego nie widzimy, ich uczuć, emocji, ale niektóre fragmenty pokazują to właśnie, jak oni tutaj żyli, że te napełnienie Bogiem przeżywali i to było coś niesamowitego. I dlaczego tak jest? Zobaczmy, że końcem takiego życia to jest to, że wszelkie próby i doświadczenia, gdy jesteśmy pełni Ducha Bożego, przechodzimy w łasce i w mocy Jego. Nic nie jest w stanie w tyłu Kościoła zatrzymać, bo to Bóg w nich jest. I przyjrzyjmy się na Szczepana, że to się kończy nawet kamienowaniem. Że gdy był pełen Ducha Bożego, to gdy go kamienowano, to on błogosławił swoich oprawców i widział chwałę Bożą. To, co powiedziałem tutaj, to jest tylko jak mały ogienek, a kończy się na wielkim pożarze w sercu ludzi. I oni żyli w takiej atmosferze, w czymś takim. I dlatego zdobyli świat. Bo Bóg tak się w nich poruszał. Bo tak się chwała Boża w nich objawiała. I właśnie te lampy paliły się. Miały olej, zapas. I ten ogień ma płonąć w nas Cały czas. To jest niesamowite. I jeszcze, gdy tak myślę o tym klimacie życia Kościoła dawnego, to przypomina mi się, jak Paweł szedł po zborach i w każdym zborze był napominany, żeby nie szedł do Jerozolimy. Pamiętamy, co ludzie mówili? Zwykli ludzie. Nie idź tam, bo tam czekają cię uciski i cierpienia. Ja nie chcę o tym mówić, ale zobaczmy, że ten duch, ta pełnia Ducha Bożego, która wybijała w nich, to też ten duch proroctwa, który ujawniał przyszłość wielu zwykłym zborownikom. I oni mu o tym mówili. I myślę o tym właśnie, gdzieś jest w Biblii też napisane, może będziemy czytać, bo nie pamiętam przy tych fragmentach jeszcze, jak zdążę, że napominajcie jedni drugich, prawda? Ale nie tak, jak my myślimy, że weźcie bata i pobijcie wszystkich, ale Duch Boży często właśnie w tych psalmach, w tych hymnach, w tym graniu, często wychodziło napomnienie takie do człowieka z Ducha Bożego, że on wiedział, że prosty ścieżki swoje Pan mówi do niego. Nie? To jest inne życie, czyli chodźcie w duchu, ulegajcie jedni drugim w bojaźni, rozmawiajcie ze sobą przez psalmy, hymny duchowe, ale to nie jest nas. To jest Niego. To jest Chrystusa, który żyje i który chce żyć, poruszać się w nas. I to jest owoc tego, co mówiłem do tej pory, krzyża. Bo ja mówiłem o krzyżu, jedna strona Jego jest bardzo nieprzyjemna dla naszej cielesności, ale gdy On dokona dzieło, gdy opróżni nas, to jeszcze nie wszystko. Bo jest druga strona. Jest napełnienie, jest Jego łaska i On w to wchodzi. I gdy On w to wchodzi, nasz Pan zmartwychwstały, to On zaczyna świecić. I gdy my później gromadzimy te skarby dalej, gdy mamy tę butelkę pełną oliwy, pełną społeczności Ducha Bożego, Jego pełni, to wiecie, gdy przyjdzie, gdy przyśniemy, gdy Kościół przyśnie w czasach ostatecznych, bo przyjście Pańskie się odwleka, załóżmy, to gdy rozlegnie się trąba, to ci, którzy mieli pełnię, oni powstaną, otrząsną się, poprawią swoje oliwy, ogień zacznie się palić jaśniej, doleją tego i Pan przyjdzie i weźmie i pokaże ten, zabierzcie ich, aniołowie zbiorą ludzi i... Ale ci, którzy nie czynili tego, nie czuwali, okaże się, że to tak nie tak łatwo jest bogactwo zebrać. Bo zobaczmy, że jest powiedziane, że gonitwa za rzeczami doczesnymi to jak gonitwa za wiatrem, prawda? Trudno je złapać, uchwycić często, a nawet jak jest dane, to jest w pocie czoła. A czy z tymi rzeczami duchowymi nie jest podobnie? Czy to też jest tak obstryknął i już duchowe rzeczy mamy w swoim życiu, Jego obecność i tak dalej? Nie. To jest pielęgnowanie tej rzeczy cały czas. To jest czuwanie, dbanie każdego dnia, czy z Panem chodzę. I to jest zaangażowanie siebie z całego. Stanie z biodrami przypasanymi, lampą zapaloną. Niech Bóg nam dopomoże, aby tak było. Jeszcze dwa teksty pokrótce chciałbym powiedzieć. Rzymian 13 rozdział, 11 werset. Czymś się wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w bronię światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. I zobaczmy tutaj, apostoł mówi o takich o grzechach generalnie i dalej mówi o takich dosyć ostrych uczynkach ciemności, których my znamy. I dalej mówi o tym, znaczy wcześniej mówi o też miłości bratniej. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. I mówi tutaj w kontekście tego właśnie o tych uczynkach cudzożeniu, zabijaniu, kradzieży, pożądaniu. Ale mówi, że miłość bliźniego nie robi tych rzeczy bliźniemu. I dalej mówi, dlatego obudźcie się ze snu. Szczerze mówiąc, ja tak sobie myślałem nad tym tekstem, to tak jakbyśmy go wzięli literalnie, to tak Rzymian, to w nieciekawym świetle to słowo stawia. Bo jakby sugeruje, że no jeżeli tak do nich kieruje to słowo, to musi coś takiego pośród nich być. I ja domniemam, że nie wiem, nie chcę domniemywać, ale mam takie wrażenie, że tak nie musiało być pośród nich, jak on tutaj mówi. Ale mogli swoim życiem, swoimi sercami się skierowywać w tym kierunku. Życia właśnie ludzi, którzy żyją tak, jak on tutaj pisze. Ale pomimo wszystko, co by tam nie było, on jednak mówi do nich takie słowa. Nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Nadeszła pora. Pomyśl sobie, 2000 lat temu człowiek mówi do ludzi. I dalej mówi o tym, żebyśmy się oblekli w zbroję światłości. To światło, ta lampa, która ma się świecić. I dalej mówi, obleczcie się w Pana Jezusa, czyli jakby już bezpośrednio. Mówi, czym jest to światło w nas? To jest właśnie Chrystus w nas widoczny. To jest ta lampa, to światło, które ma się palić. Te panny miały olej i w dniu przyjścia Pańskiego mogły dolać go do tej lampki, żeby ogień był jaśniejszy. I Pan wiedział, że to są Jego, bo On je znał. Bo to On był z nich. Znał je. Natomiast tamte czekały razem z nimi, przysnęły tak jak tamte, ale niestety On nie mógł o nich tego powiedzieć i powiedział, nie znam was. I ostatni fragment to jest pierwszy Tesaloniczan z tego tematu, który chciałbym dzisiaj właśnie powiedzieć. Pierwszy Tesaloniczan, 5 rozdział i może będę czytał od 1 wersetu. Bo to też właśnie dotyczy słowo o czasach ostatecznych. 5 rozdział 1 listu do Tesaloniczan, strona 1279, od 1 wersetu. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz krzyżowicę nadziei i zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. I może od ostatniego wersetu zacznę. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego. I gdy myślę sobie o tym, co powiedziałem wcześniej, o rozmowach z psalmami na ustach, z dziękczynieniem Bogu, wyobraźmy sobie społeczność, gdzie wszyscy ludzie właśnie przeżywają coś takiego, to oni właśnie nie mogą inaczej rozmawiać ze sobą. No i ja powiem wam, że gdy to przeżywałem, takie napełnienie Duchem Bożym, to naprawdę to nie szło o czym innym mówić. To tylko dziękczynienie Bogu, chwała. I gdy takich ludzi się zbierze, którzy żyją w czymś takim non-stop, cały czas, gdy się zbiorą, to tam jest cały czas nabożeństwo. A gdy oni rozmawiają, to oni ze sobą, chwała Bogu, no nie wiem, tam to dziękczynienie płynie, nic jakby nie przychodzi. I wtedy takie napomnienie, wyobrażamy sobie takie napomnienie, to takie napomnienie jak przeniknie, to do szpiku kości dojdzie, bo to Duch Boży przemówi i człowiek po prostu się nawróci moment i nie trzeba nic mu tam za dużo mówić. To jest taki świat duchowy, gdy jest pełnia Ducha Bożego. Budujcie jeden drugiego, napominajcie się nawzajem. I ja myślę, że to takie napomnienie chodzi. I dalej werset 10 mówi, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Czyli Paweł tutaj w tym wersecie mówi, że nie chodzi o taki typowy sen. Jak to niektórzy mówią, że chrześcijanie nie powinien spać. Znaczy, no, można by było tak powiedzieć. No bo jest powiedziane, by czuwać, nie spać. No to wobec tego nie śpi. Ale on tu wyraźnie daje do zrozumienia, że to nie chodzi o taki sen fizyczny. Tylko powiedział, czy śpimy, czy nie śpimy, czy czuwamy. Mamy razem z Nim żyć. I zobaczmy, to znowu są te panny. One mają ten zapas. One żyją z Nim. Jeżeli żyją z Nim i gromadzą to, co jest niewymierne, tę sakwę mają wypełnioną Nim, to i mają lampę, to i mają światło. I On powie, ja znam was z nieprzyjścia. Natomiast jeżeli ktoś, inne panny, które sobie szukały czego innego, napełniały czym innym, to ich biodra nie były gotowe do drogi. Ich lampy nie mogły świecić jasno. A gdy Pan przyszedł, okazało się, że nie da się nawet duchowych rzeczy, dla których nawet dla nas często, dla mnie czasami wydawało się, że to te duchowe rzeczy są większą ułudą niż, to znaczy taką złudą, czymś nierealnym niż te materialne. Ale po latach chodzenia z Bogiem się okazało, że nie. Że duchowe rzeczy są tak realne, że czasami bardziej realne niż te, które ja mogę dotknąć. Bo ja to tak przeżywam w swoim życiu i wielu z nas to przeżywa. Dlatego, aby to, co jest rzeczywistością, a nim jest Chrystus, żeby to, co jest rzeczywistością, to Jego te dobra duchowe, które dał, przyniósł nam, ten Jego pokój, radość, sprawiedliwość, prawda, aby to była, to wszystko było w naszych sakwojarzach, tych naczyniach z oliwą i tam Duch Boży będzie nas napełniał i wtedy On powie, ja znam was, gdy razem z Nim żyjemy. Gdy razem z Nim żyjemy. I to tutaj się zaczyna. Bo Bóg nie przeznaczył Kościoła właśnie na potępienie, na gniew. Bóg sądzi narody. On dzisiaj sądzi świat. On nie tylko chce go zbawić, ale dzisiaj sądzi świat. Ale tych, których wybrał, powołał, tych przeznaczył, aby stali się jak Jego Syn, aby to On w nich był. I tych, i obiecał, że właśnie te osoby, te dzieła, które w nich rozpoczął, dokończy. Biegu dokończą, bo w Jego mocy idą. I dalej mówi, tam wcześniej mówi o tym spaniu i czuwaniu byciem trzeźwym. Czyli człowiek trzeźwy to taki, który się nie wdaje w sprawy tego świata, a jego serce jest wolne od chciwości, wolne od ciemności, wolne od nieczystości, ale ono jest skierowane, tak jak mówiliśmy, tam, na Królestwo Boże. On stoi odziany, biodra przepasane i ma tę lampę i oczekuje Pana. I takie jest życie, na które wskazuje nasz Pan. I takie życie miało być tych paniem. I te mądre panny, one zostały wzięte. Niech Bóg dopomoże, aby jak najwięcej z ludzi było tymi mądrymi pannami. Aby było właśnie tak przygotowanych na przyjście Pana. Aby nic nie łączyło ich z tą ziemią. Aby żadna ułuda tej doczesności nie wiązała ich z tą ziemią. Aby lampy paliły się, a biodra były przepasane. Bo przyjście Pana jest rychłe. Amen.